Rozmowa kontrolowana.
Władysław Arnowski, Fundacja Pan Władek. Już teraz jest naszym gościem. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry państwu.
Ja będę zwracał się do pana Pan Władek, tak jak nazwa fundacji, bo wszyscy się do pana tak zwracają. Tak więc, panie Władku, gdy wczoraj zadzwoniłem do pana i zapytałem o działalność, to odpowiedział pan, że macie dużo mniej pracy. To efekt programu 500+.
Znaczy, to nie tak, że mniej pracy. Pracy mamy, można powiedzieć, ciutkę więcej chyba, bo my nie odpuszczamy, ale zmienia się jakby ukierunkowanie naszej działalności. Właśnie chwała rządowi za te 500+. Ci sceptycy, przeciwnicy, co mają wątpliwości. Ja jako praktyk z 30-letnią praktyką działalności społecznej uważam, że to jest najlepszy program.
A co on zmienił?
Zmienił po prostu, że ludzie mają z czego żyć, że no, poprawił no, sytuację. No, wyobraźmy sobie, że, bo często myśmy się w radiu, wierni słuchacze wiedzą, że myśmy wielokrotnie mówili o wielodzietnych rodzinach. Wyobraźmy sobie sytuację na przykład 16-osobowej, znaczy 16 dzieci w rodzinie, czyli 18 osób. Dzisiaj mieliby z 500+ prawie 9 tysięcy, tak? 8 tysięcy. Przecież to normalną byłaby rodziną. Nie musieliby martwić się o to, co włożyć do garnka i tak dalej. No dzisiaj jest tych dzieci już mniej, które pozostały, ale naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze w zeszłym roku, czyli rok temu, jak były święta wielkanocne, to były jakieś naciski, prośby. W tym roku Boże Narodzenie już było spokojne z prośbami od wielodzietnych rodzin, a w tym roku właściwie spokój, tak jakby się uspokoiło. Ale mówię, to nasze ukierunkowanie jest bardziej, zaczynamy na samotnych ludzi, na małe rodziny, ale i na dziadków się
zmienia
kierujemy.
Zmienia się ta geografia ubóstwa, chce pan powiedzieć, tak? Że te wielodzietne rodziny mają pewien oddech, ale teraz trzeba zwrócić uwagę na osoby samotne, na te, które samotnie wychowują dzieci, bądź starsze.
Tak, dokładnie tak jest właśnie, bo no, samotne osoby, a jeszcze te, które no, mają jakby przyznane alimenty, ale alimenciarzy, że tak zwani nie chcą płacić, czy mają zaległości, no przecież nie tak dawno podano sumę chyba 10 miliardów złotych zaległości alimentacyjnych, no to jest, myślę, że coś z tym trzeba zrobić. Tak być nie może. No przecież wiadomo, że to państwo, czyli no państwo to jesteśmy my. Nie powinniśmy odpuszczać takim ludziom. Trzeba znaleźć sposób, żeby te pieniądze wyegzekwować.
Mówił pan o tych krytykach programu. No przed rokiem padały takie głosy, że pieniądze zostaną niewłaściwie wydane. Mówiąc wprost, że zostaną wydane na alkohol przepite. Jak z pana doświadczenia to wynika?
To znaczy, ja mam wrażenie, że ci, co pili, to i tak będą pili. Czy pili, piją i będą pili. To jest trudny temat. Też mamy doświadczenie, bo pomogliśmy umieścić kogoś na odwyku, jedną, drugą, trzecią osobę. Jeżeli nie będzie jakby wsparcia społecznego dla tych ludzi, to nie wyjdą z tego. Ale naprawdę uważam, że zdecydowana większość ludzi jakby to powiedzieć, no żyją w środowisku. Są sąsiedzi, są przyjaciele i oni wszyscy na to patrzą i mówią: pani Krysiu, no, przepraszam panią Krysię, ale to już powiem do końca. Pani Krysiu, dostaje pani prawie 2000 na dzieci. Dzisiaj pani musi sobie z tym poradzić, bezdyskusyjnie. No tak, no to ja już przestałam palić, bo ono popalała. Jak pan, panie Władku, też widzi, nie pije, czyli znaczy, no...
Zebrałam się.
Znaczy był to jakby taki bodziec wspomagający. To, że ludzie jakby stanęli, jakby no, to światełko w tunelu się pokazało, że będzie im łatwiej.
Dobrze, a czy jest jakieś jeszcze dodatkowe światełko w tunelu? Bo jeśli zabrakłoby tych pieniędzy, gdyby zabrakło programu 500+, to rozumiem, że ta bieda by automatycznie wróciła, tak?
Znaczy może i nie do końca, bo też patrzę nawet...
Czy zwiększyła się aktywność tych ludzi? Czy oni zaczęli szukać pracy? Czy oni zaczęli poszukiwać możliwości radzenia sobie, tak? Czy ten program 500+, plus tej takiej daniny socjalnej spowodował, że oni starają się wyrwać z tego kręgu bezradności, wykluczenia społecznego?
Ja myślę, że... Znaczy myślę, wiem, że tak jest, ale powiedzmy sobie też szczerze, bo... pracy jest pod dostatkiem jakby na tą chwilę, prawda? No już jest tam ta gwarancja tej stawki podstawowej. Co prawda wiemy, że jakieś tam są zawsze odpryski, że ktoś tam kombinuje, żeby nie płacić tyle, ile powinien, tylko dalej myśli od 4 zł. Ale też ja o tym już chyba kiedyś wspominałem. Proszę państwa, ogranicza się transport z obszarów wiejskich, czyli mniej autobusów. Ta komunikacja jest jakby coraz gorsza, więc ci ludzie nie mają możliwości dojazdu do pracy do dużego miasta. To jest problem, nie? Nie stać ich na razie na samochody, ale mówię, myślę, że jeżeli rząd, czyli obecny rząd zrealizuje ten program 500 mieszkanie plus. Mhm. Jeżeli stworzy się ludziom warunki do życia, to myślę naprawdę, że my będziemy wzorem społeczeństwa dla Europy, nie tylko dla Europy, dla świata.
Miasto Gdańsk uruchamia projekt korzystając z unijnych pieniędzy skierowany do osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Planuje się wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie, doradztwo zawodowe. To jest ten kierunek, w którym teraz trzeba iść?
Nasuwa mi się taka rzecz. 2 tygodnie temu, bo radio też Gdańsk o tym wspominało, spaliło się mieszkanie na Suchaninie. I okazało się, że pierwszy dzień, my jak zwykle się jako społeczeństwo zmobilizowaliśmy i co? Mija 2 tygodnie, właściwie nikt się nie interesuje. Poza tym, że pana właściciela czy mieszkańca zaproszono właśnie na spotkania z psychologiem, a jemu jest potrzebna pomoc. I ja myślę, że właśnie też powinniśmy właśnie... Dobrze, że pan wspomniał o takiej rzeczy. Ja myślę, że w takim mieście jak nasze powinny być czy fundusz, czy jakaś kryzysowa taka... kryzysowa, pali się mieszkanie. Coś z tymi trzeba ludźmi zrobić. Przecież 2 tygodnie to mieszkanie się wywietrzyło. Ono już powinno być odmalowane. A właściwie po 2 tygodniach nikt się tym panem nie interesuje, czy tym państwem, tym mieszkaniem. Dzięki temu, że znalazł się po sąsiedzku jakiś dziadek emeryt, zmobilizował sąsiadów. Ja użyczyłem swojego magazynu. Przerzuciliśmy mieszkania, meble, które podarowano, także już jakby wyposażenie do tego mieszkania jakby przyszłościowo jest. Ale wyremontować. Pytam się, co dla naszego miasta takiego jak Gdańsk jest wydać, załóżmy, 10 tysięcy? Podejrzewam, że to nie jest taka sama.
A może od tego są właśnie organizacje pozarządowe? Może właśnie to jest to, po co wy działacie? Organizacje pozarządowe wyręczają w wielu przypadkach miasto.
No to wyręczamy. To ja użyczyłem, zapakowałem swój magazyn. Swój magazyn zapakowałem, mam zajęty. W przyszłym tygodniu dostaję 40 ton jabłek, które muszę... Nie mam jak urzędnik wytłumaczenia, że ja tego nie wezmę, bo ja nie mam gdzie. Ja to rozprowadzę, wywiozę na wieś, wywiozę do ludzi bezpośrednio. Spróbuję to zagospodarować, żeby się nic nie zmarnowało. Ale mówię, nie może być w takiej sytuacji, w takim dużym naszym mieście, żeby zostawić właściwie człowieka samego. No mieszka w spółdzielni, bo to podobno spółdzielnia. Pytam się, jeżeli emeryt, dziadek, który go wspomaga, próbuje się dostać do spółdzielni, oni nie urzędują, nie pracują.
Super, że jest taki, jak to pan nazywa, dziadek emeryt. Super, że są tacy sąsiedzi. To jest właśnie społeczeństwo obywatelskie. To jest właśnie sąsiedzi, którzy chcą pomóc innym. Ale chciałbym pana jeszcze przy okazji programu 500+ zapytać, czy pojawiał się głos takie mówiące, przecież te rodziny już dostają pieniądze 500+, nie ma już im po co pomagać. Spotyka się pan z jakąś większą niechęcią, czy nie?
Tak. Choć właściwie powiem szczerze, że właściwie to z dwoma głosami się takimi przez cały ten rok spotkałem. Może o jednym warto powiedzieć, bo... powiedzmy sobie, pracownik na etacie państwowym, czyli pensja pewna, wszystko jest okej. Kiedyś do mnie mówił, właśnie w takiej rozmowie jak dziś rozmawiamy o tym 500+, ja go chwalę, ten program i tak dalej, a pan wyraźnie mówi, panie Władku, pan sobie wyobrazi, moja szwagierka zatrudniała panią za 4 złote, przepraszam, nie powiedział, że za 4. Mhm. Zatrudniała panią za 4 zł, a pani powiedziała, teraz jak dostała 1500 zł na trójkę dzieci, powiedziała, że za takie pieniądze nie będzie pracowała. No wyobraź pan sobie, kto będzie u niej pracował. A ja mówię, proszę pana, trzeba zrezygnować z państwowej pensji, iść do szwagierki. Ile płaciła? No 4 zł. Ja mówię, proszę iść teraz za te 4 zł popracować. I właśnie tacy ludzie, którzy jakby... żyją jakby w nierealnym świecie, bo ja mam, ja wszystko mam, mnie to jest niepotrzebne, po co się kimś zajmować? A warto naprawdę, ja to powtarzam, spojrzeć, że obok mnie mieszka ktoś, kto jest w potrzebie. Naprawdę, to niewiele potrzeba, żeby temu drugiemu człowiekowi pomóc.
Mhm. Wraca dyskusja na temat obowiązkowej relokacji uchodźców znajdujących się w Grecji, we Włoszech, do innych krajów, także do Polski. Pan, z tego co pamiętam, pomagał uchodźcom.
To znaczy, mówią o tym politycy, mówią o tym dziennikarze. I co? No wczoraj była, zdaje się, dyskusja w Radiu Gdańsk o uchodźcach. No i jeden z panów dziennikarzy stwierdził, należy to zrobić. A daj przykład, jakbyś to zrobił sam. Oddaj własne mieszkanie, czy później się zajmiesz. Ja, proszę państwa, miałem w 2010 roku w czasie moich kolonii, bo my też organizujemy latem kolonie od 25 lat, okazało się, że przyjąłem 26, no można powiedzieć, że nie uchodźców, ale no powiedzmy sobie, no stanęliśmy przed faktem, żeby przyjąć, bo ktoś komuś obiecywał, bo ktoś przywiózł ze wschodu dzieci, coś trzeba było z nimi zrobić.
Ktoś, czyli...
Zostawmy kto, no nieważne.
Czy polityk.
Tak, polityk. Powiedzmy sobie szczerze, polityk. No i się okazało, że ja te dzieci przez te 12 dni przyjąłem, wszystko jest okej. Tylko, że nikt nimi się nie interesował. I tak może być dzisiaj, że politycy zdecydują, weźmiemy uchodźców i co dalej. Ja dzisiaj zaproszono mnie w Gdyni, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, do współpracy właśnie przy uchodźcach na razie ze wschodu. Mhm. Bo wiemy, że mamy ludzi z Ukrainy. Dzisiaj jest program rządowy, ta żywność unijna dla najbiedniejszych regionów Europy, której my Ukraińcom nie możemy jako państwo dać. Przecież to jest chore. No jeżeli jest, wiemy, że potrzebująca rodzina z Ukrainy, z Białorusi czy skądś, jeżeli już przebywa na terenie Polski, to należy zrobić wszystko, żeby im pomóc, a nie szukać wsparcia w organizacji pozarządowej. Jeżeli jest to żywność państwowa, bo to jest państwowa, to państwo powinno to dzielić bez dyskusji, a nie szukać wsparcia. Ja mogę jako, przecież ja jestem jako właśnie Fundacja Pan Władek, to jest teoretycznie dwie osoby, prawda? No my się opieramy na współpracy z nauczycielami, no mamy wolontariuszy takich, którzy nas wspomagają, między innymi sieć sklepów Merkus. No przecież od wielu, wielu lat oni nas naprawdę super, to jest wzór współpracy między organizacją pozarządową a biznesem. Ale nie może być tak, że państwo, tak jak pan wcześniej wspomniał, wy jesteście, organizacje pozarządowe są od tego. Tak, my jesteśmy od wypełniania. Ja nigdy nie odmówiłem, w przeciwieństwie do wielokrotnie do urzędników, którzy powiedzieli, że oni nie mogą, zabiera teczkę i idzie do domu. Ale ja o 16 czy o 19 mogę, bo ktoś jest w potrzebie, tak? I ja jadę i nie odmawiam.
Mhm. A jak odbiera pan apel kardynała Nycza, metropolity warszawskiego, w sprawie korytarzy humanitarnych? Program polegać miałby na przyjęciu w Polsce kilkuset uchodźców potrzebujących pilnie leczenia, tej pomocy nadzwyczajnej, koniecznej do ich przeżycia. Kardynał Nycz mówi, że przygotowane są do tego i Caritas Polska, i oddziały diecezjalne Caritas i diecezje. Jest gotowość samorządów, tylko potrzeba decyzji.
Nie wiem, nie słyszałem o tym. Ale tak z tego słyszę, to tak będzie, że ktoś zdecyduje, ktoś powie, tak, i polityk, czy ktoś właśnie na stanowisku powie, jak to kiedyś tak w czasach komuny, której teoretycznie nie ma jeszcze, ale tam odzywają się od czasu do czasu, właśnie mówiono, że jak partia mówi, że da, to partia mówi. Identycznie jest teraz. Weźmy się i zróbcie. Weźmy się i zróbcie. A zrób, pokaż sam. Przyjmij do siebie na przykład rodzinę i pokaż. Znaczy ja jestem zdania, że jeżeli mamy, właściwie to powiedzmy sobie dzisiaj szczerze, bo teraz tak się nad tym zastanawiam. Znam ludzi, którzy proszą mnie, panie Władku, pan masz takie szerokie znajomości, pomóż pan mi dostać się do specjalisty, bo mam 3 lata, 2 lata na czekanie. Przecież jeżeli właściwie to musimy leczyć tych, których byśmy chcieli przyjąć, prawda? To taka wysokospecjalistyczna pomoc medyczna im jest potrzebna. Przecież kolejki są tak duże, że nie wiem, czy my mamy moce przerobowe. Jeżeli ja na dzień dzisiejszy, służba zdrowia, pokazałem panu ulotkę, jeżeli mnie poprosili pracownicy ze szpitala miejskiego w Gdyni, z Redłowa, o pomoc w zbiórce na zwykłe małe urządzenie, skaner do żył dla niemowlaków, żeby tej żyły nie kuć, czy nie szukać jej, 24 tysiące, jeżeli w takim mieście jak w Gdyni nie potrafi się zorganizować 24 tysiące, to o czym my, komu my chcemy pomagać? Komu my chcemy pomagać?
Ale nie odmówi pan pomocy.
No oczywiście, że nie, no bo podejrzewam, że to będzie tak jak z tymi kolonistami. Panie Władku, tu jest rodzina, tak jak i dzisiaj się spotykam. Tu mieszka rodzina ze wschodu. Panie Władku, trzeba im pomóc. No to pan Władek, jak ma żywność jakąś, a jak nie, to zorganizuje, pakuje do busa i jadę. I nie oglądam się, czy ten. A jaki był problem, żeby pracownicy, jeżeli w firmie pracuje tam 400 osób, żeby oni skrzyknęli się, zebrali tą odzież, zebrali. No niech każdy po kilogramie czegoś przyniesie, nie? Pani Magda przyniesie 2 kilogramy cukru, pan Marek przyniesie 3 paczki tego makaronu. Ja 2 kostki masła i do tego dołożę 20 kilogramów mrożonek. Możemy komuś zrobić święta? Możemy.
Dobrze, prawda? Że jest pan Władek, który budzi nasze sumienia. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Przyjemnego.
Rozmowa kontrolowana.